Poznań.
Minut po godzinie 17:00 czas i pora na antenie Polskiego Radia Poznań wystartować z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Rafał Polacki, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20:00. Oczywiście jeśli chodzi o przekazy na żywo, łączyć będziemy się ze stadionem na poznańskim Golęcinie, bo tam ważne rewanżowe spotkanie półfinałowe o awans do finału rozgrywek żużlowej drugiej ligi. Poznańskie Skorpiony dzisiaj rywalizują z Kolejarzem Opole. Będziemy zatem łączyć się z naszym sprawozdawcą Wojtkiem Bernardem. Będziemy także przekazywać na bieżąco to, co dzieje się w Grodzisku Wielkopolskim. Tam dzisiaj mecze piłkarskiej Fortuna pierwszej ligi. Warta Poznań gra z GKS-em Jastrzębie. Od razu Państwu powiedzmy, że 53. minuta tego spotkania i rezultat póki co bezbramkowy. Wczoraj naprawdę i dzisiaj w nocy nawet piękny dzień polskiego tenisa. A zatem zwycięstwa Huberta Hurkacza, poznanianki Magdy Linety oraz Łukasza Kubota w deblu podczas amerykańskich turniejów przygotowujących do startu w US Open. Skomentuje to specjalnie dla nas legendarny poznański polski tenisista, pan Wojciech Fibak. Będziemy zapraszać także na fantastyczną imprezę lekkoatletyczną do Obornik. To w kontekście naszej wizyty w obornickim klubie lekkoatletycznym. Polecamy to też przed godziną 18:00. Jak zwykle w pierwszej godzinie spotkania z muzyką i sportem będzie także magazyn Auto Moto Pyrlandia. Po 18:00 zajmiemy się tym, co działo się w Fortuna Ekstraklasie wczoraj na stadionie w Bełchatowie, czyli dużo o meczu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. Zajrzymy na światowe zawody bilardowe do Rokietnicy. Tam kończy się Quay Rokietnica Open 2019. Będziemy także na kortach poznańskiego AZS-u. Dzisiaj zakończone Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w męskim tenisie Talex Open. Zajrzymy też do hali przy Newtona w Poznaniu, bo tam wielkopolskie ligowe drużyny rywalizowały w turnieju imienia Jerzego Kuleczki, niegdyś słynnego szczypiornisty, niestety już nieżyjącego. Będzie także w naszej audycji o lekkiej atletyce, o rugby, o triatlonie i o siatkówce. To wszystko aż do godziny 20:00. Będzie się sporo działo. Będą też konkursy o wejściówki na mecze Lecha z Krakowią. Teraz zerkam na zegar. 14 minut po 17:00. Przypomnijmy sobie, co do tej pory wydarzyło się tej sportowej niedzieli.
Kanadyjkarz Warty Poznań Tomasz Kaczor zdobył srebrny medal w olimpijskiej konkurencji C1 na 1000 metrów podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych w Seged na Węgrzech. Wygrał Brazylijczyk Dos Santos. Kaczor wywalczył tym samym kwalifikację dla kraju na Igrzyska w Tokio. Ale to nie koniec polskich medali w Seged. Osada w składzie Karolina Naja, Helena Wiśniewska, Katarzyna Kołodziejczyk i Anna Puławska zdobyła brązowy medal w K4 na 500 metrów. Z kolei Piotr Mazur i Bartosz Grabowski zajęli drugie miejsce w nieolimpijskiej konkurencji K2 na 200 metrów. Polscy koszykarze wygrali z Iranem 88-83 w przedostatnim towarzyskim spotkaniu przed Mistrzostwami Świata. Najwięcej, 16 punktów, zdobył dla Polski Adam Waczyński. Od Tanak wygrał rajd Niemiec. To 10. runda Mistrzostw Świata w WRC. Estończyk wyprzedził Brytyjczyka Chrisa Mikę oraz Finarię Jariego Matiego Latwale. Trzecie miejsce w klasie WRC-2 zajął Kajetan Kajetanowicz. Na żużlowych torach dziś trzy mecze, które szczególnie interesują wielkopolskich kibiców. W Ekstralidze o 19:30 ostatnia kolejka sezonu zasadniczego i starcie Betard Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno. W najpierwszej lidze w rewanżowym meczu półfinałowym Arget Malesa Teże Ostrowia pokonała KAR Gwarant Start Gniezno 50-40 i odrobiła straty z pierwszego spotkania. Tym samym Ostrowianie awansowali do finału, w którym pojadą z Rowem Rybnik. W drugiej lidze w Poznaniu za chwilę początek meczu PSŻ-u z Kolejarzem Opole. Przypomnę, że przed tygodniem poznaniacy przegrali 41-49. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Górnik Zabrze wygrał z Koroną Kielce 3-0. O 17:30 UKS zagra z Legią Warszawa, a Zagłębie Lubin z Piastem Gliwice. Fortuna pierwszej lidze trwa spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim pomiędzy Wartą Poznań a GKS-em Jastrzębie. Jest 57. minuta i w dalszym ciągu 0-0.
I od tego tematu rozpoczniemy spotkanie w audycji w sportowym rytmie. 16,5 minuty po 17:00, ale przedtem oczywiście piosenka.
Keep me coming.
W Radiu Poznań.
Spacerujemy sobie z trenerem piłkarzy poznańskiej Warty, panem Piotrem Tworkiem, na murawie stadionu w Grodzisku Wielkopolskim. No bo szósta kolejka. Fortuna pierwszej ligi, mecze z GKS-em Jastrzębie po ostatnio znakomitej serii. 4 mecze, 4 zwycięstwa, 12 punktów na koncie. Miejsce na fotelu lidera. Miły piłkarski sen, panie trenerze, jeśli chodzi o zielonych.
I niech on trwa, ten sen, jak najdłużej. Ja widzę radość, ja się cieszę z radości tych chłopców młodych, bo to jest młody zespół, który wzmocniony też takimi doświadczonymi zawodnikami jak Adrian Laskowski, jak Tomek Bocz, jak Bartek Kieliba, jak Łukasz Trałka. Fajna taka mieszanka. Niech się cieszą chłopcy. To jest ich czas. Ich momenty w piłce nożnej, ich nie ma za dużo. Przychodzą trudne chwile, przychodzą kryzysy, przychodzą porażki. Na razie są zwycięstwa i oby tak dalej.
Są te zwycięstwa, czyli też na pewno ten mental, jak to się w futbolu określa, jest dobry. Czuje pan to w szatni podczas odpraw, podczas analiz?
Czuję taką pewność tu, u tych zawodników moich, gdzie zaczęli wierzyć w to, co się robi, a nie jest to proste. Dzięki Bogu te zwycięstwa przychodzą i to jest nagroda za ich pracę na treningach, bo ciężko pracują. Ja też nie jestem łatwym dla nich trenerem, czasami zbyt impulsywnie do tego podchodzę, do pewnych błędów, bo ja chcę, żeby ten zespół był perfekcyjny, żeby nie popełniał prostych błędów, a wiemy doskonale, że to w piłce jest niemożliwe. Natomiast zrobię wszystko, żeby oni byli zadowoleni z siebie na boisku, I żeby wygrywali, bo no taką mam pracę, to jest moja misja, a ja chcę dawać im radość, tym chłopakom, ale ciężką pracą na pewno to musi przyjść.
Panie trenerze, tak obserwując dotychczasowe wasze występy z trybun, wiadomo, że zdarzały się i lepsze, i gorsze momenty, rzeczywiście jak to w każdym piłkarskim meczu, ale z drugiej strony pewnie też fajne trenerskie wyzwanie, by trochę zmusić tych piłkarzy do takiego kreowania akcji i troszeczkę też chyba przystosowywania się do zmieniania zachowań taktycznych, w zależności od przeciwnika.
Tak, i to, panie redaktorze, ja już to powiedziałem na jednej z konferencji, my tak naprawdę na razie mamy część roboty zrobioną taką w organizacji może gry w defensywie, więc w pressingu, w odbiorach. Może z góry to wygląda, że nastawiamy się tylko na przeszkadzanie i sytuacje, które stwarzamy, one są takie może bardziej szczęśliwe, niezorganizowane. Natomiast ta gra to nie jest ten zespół na boisku od strony jeszcze takiej, gdy my jesteśmy przy piłce. Teraz tak naprawdę będzie może więcej czasu. Brakuje nam tego pełnego mikrocyklu, żeby to przetrenować, bo tutaj są rezerwy i są duże. Tu jeszcze czasami jest dużo przypadku, czasami dużo niezrozumienia. No nie ma innej drogi, jak tylko na treningu to zrobić i taki mamy kolejny plan, czy kolejny cel na ten zespół, żeby zaczął grać i żeby ta Warta miała swój taki charakter i swoje takie piętno, żeby na boisku było ciśnięte przez grę zawodników.
Zaczęliśmy tę rozmowę od takiego stwierdzenia, właściwie wspólnego, że niech ten piękny piłkarski sen piłkarzy Warty trwa, bo Warta na to zwyczajnie zasługuje jako klub z ogromnymi tradycjami. Mecz z GKS-em Jastrzębie, drużyną niżej notowaną od na przykład Podbeskidzia Bielsko-Biała. Będziecie znowu zachłanni na 3 punkty?
My musimy być zachłani na 3 punkty. No taka jest idea sportu. W sporcie się wygrywa i po to się ciężko trenuje. W każdym treningu, w każdym elemencie, w każdym musimy wiedzieć, że robimy to po to, żeby wygrywać, żeby się cieszyć po ostatnim gwizdku sędziego. No nie jestem od wczoraj w piłce nożnej, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że czasami no, przyjdzie załamanie, przyjdzie trudny moment. W tym właśnie elemencie musimy go oddalić po pierwsze, a po drugie, jeżeli będziemy widzieć, że coś się złego dzieje, musimy bardzo szybko reagować, żeby wyrzucić jak najszybciej te takie fazy właśnie, gdzie może coś się wydarzyć złego dla nas. Na razie się cieszymy, na razie pracujemy, chcemy sprawić fajną niespodziankę i oby tak było.
Tyle trener piłkarzy poznańskiej Warty, który teraz już nie spaceruje z reporterem po murawie stadionu w Grodzisku, a z ławki rezerwowych dopinguje swoich piłkarzy, by dobrze grali dzisiaj z GKS-em Jastrzębie. Już 64. minuta spotkania na stadionie przy ulicy Powstańców Ucieszyńskich w Grodzisku Wielkopolskim i warciarze na razie remisują z Jastrzębiem 0-0. U nas za 2,5 minuty będziemy po raz pierwszy mówić o sporcie żużlowym. Będziemy także łączyć się z Wolęcinem, gdzie walczą żużlowe poznańskie Skorpiony. Sześć minut po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz zajmiemy się sportem żużlowym. Jak mówiliśmy, o 19.30 dopiero nasza ekstraligowa drużyna Fogo Unileszno będzie jeździć swoje spotkanie, które zakończy rundę zasadniczą. A tymczasem dzisiaj mieliśmy już rewanże półfinałowe w Nice pierwszej lidze. I RB Wielkopolski, drużyna Arget Malecy Terze Dostrowi, miała sporo punktów do odrobienia w starciu z drużyną Gniezna. 9 punktów dokładnie. I to spotkanie było niesamowicie dramatyczne do samego końca. Ostatecznie Ostrowia wygrała z Gnieźnianami 50-40, ale proszę sobie wyobrazić, że drużyna ostrowska musiała wygrać ostatni, 15 wyścig 5-1, by tak się stało. A to dlatego, że po wyścigu numer 14 gospodarze prowadzili, ale tylko 6 punktami, 45-39. No i to był warunek konieczny, wygrać się 5-1, by awansować do wielkiego finału Nice pierwszej ligi. I to Ostrowianom się udało. Ten wyścig numer 15 wygrał Sam Masters. Na drugim miejscu przyjechał do mety Tomasz Gapiński. Dopiero za nimi Gnieźnianie Oskar Pfeiffer i Oliver Bertson. Jak podają też nasi koledzy z portalu sportowefaktywp.pl, opisując ten 15 wyścig, piszą: gospodarze dokonali niemożliwego. Przegrywali przez 29 wyścigów w dwumeczu, a w ostatnim biegu po starcie na prowadzeniu znajdował się Oskar Pfeiffer. Ale jednak zawodnicy z Ostrowa trenowali przez Mariusza Staszewskiego zdołali wejść na dwie pierwsze pozycje i zdołali odeprzeć ataki rywali. Naprawdę niesamowita historia i awans do finału Arget Malecy Terze Dostrowi. W tym finale zmierzą się z ekipą Rowu Rybnik, która spokojnie dzisiaj pokonała Tarnowską Unię 54-36. Teraz już druga liga.
Bo tam także trwają półfinały. Na Golęcinie PSŻ musi odrabiać straty w spotkaniu z kolejarzem Opole. Przed tygodniem poznaniacy przegrali 41-49. Czy to odrabianie strat im wychodzi? O to pytamy naszego specjalnego wysłannika Wojciecha Bernarda, który śledzi ten pojedynek na poznańskim Golęcinie. Halo Wojtku.
Witam serdecznie. Z zalanego słońcem dzisiaj poznańskiego stadionu. Wysoka temperatura, prawie 30 stopni. Ładna pogoda, ładna aura. Wszystko sprzyja dobrym wyścigom na golęcińskim torze. Takie też oglądamy od samego początku spotkania pomiędzy ekipą Skorpionów a gośćmi z Opola. Po czterech biegach, które są już za nami, po pierwszej serii 15-9 prowadzenie gospodarzy, a więc ta ośmiopunktowa strata z pierwszego meczu półfinałowego trochę już odrobiona, oczywiście jeszcze nie w całości, ale przypomnę, to dopiero cztery pierwsze biegi i za nami. Ta różnica musi zostać odrobiona, jeżeli gospodarze chcą dalej walczyć w finale rozgrywek drugiej ligi. Tutaj trzeba jednak powiedzieć, że nie leży zdecydowanie ekipa z Opola poznańskim Skorpionom, bo na trzy mecze rozegrane między tymi drużynami w tym sezonie wszystkie trzy zakończyły się zwycięstwem właśnie kolejarza. Najpierw dwukrotnie w rundzie zasadniczej, zwłaszcza bolesna była dla Skorpionów ta porażka w ostatniej kolejce na własnym torze, która przetestowała trochę rozstawienie przed fazą play-off, i w poprzednim tygodniu, w pierwszym spotkaniu półfinałowym na wyjeździe właśnie 41-49 porażka ekipy z Poznania. Dzisiaj to odrobienie punktów zaczęło się od drugiego wyścigu. Po pierwszym był bowiem remis 3-3, wówczas bez większych emocji na pierwszej pozycji Władimir Borodulin, a za jego plecami dwójka zawodników z Opola, czyli Mats Hansen oraz Hubert Łęgowik. Trochę więcej ścigania było w drugim wyścigu, w wyścigu juniorów. Niezły start w wykonaniu gospodarzy. Na 5-1 prawie w pewnym momencie Michał Cużytek i Marek Lutowicz prowadzili z rywalami, ale później już się tego prowadzenia podwójnego nie dało trzymać. Ostatecznie 4-2 w pierwszej linii mety minął Marek Lutowicz. Za jego plecami finiszował Patryk Wojdyło i trzeci był Michał Cużytek. W biegu trzecim podwójne zwycięstwo poznaniaków, czyli to, co nie udało się młodzieżowcom, to poprawili trochę starsi koledzy. Bardzo ładny też start w wykonaniu poznaniaków. Pierwszej linii mety minął Edward Kretzmar, drugi za jego plecami finiszował Marcin Nowak i dopiero na trzeciej pozycji najlepszy w tym wyścigu zawodników gości Oskar Polis. 5-1 zrobiło się 12-6, a przed momentem ten status jakby utrzymany, bo w czwartym wyścigu remis 3-3. Tutaj najlepszy był Dawid Belego, na którego nie da się ukryć. Liczą gospodarze w dzisiejszym spotkaniu. Wiemy, jakie były jego losy. Wiemy, że kontuzja mocno wpłynęła na jego postawę w tym sezonie, no ale może na finiszu rozgrywek tutaj odnajdzie tę dobrą formę, którą miał okazję już prezentować także poznańskim kibicom. Za jego plecami Bjørne Pedersen, trzeci finiszował Patryk Wojdyło, a bez punktu tym razem junior zespołu gospodarzy Michał Cużytek. Cztery wyścigi za nami na Golęcinie, piękna słoneczna pogoda, upalnie i na razie 15-9 dla ekipy Skorpionów. Dobry wynik, ale jeszcze trzeba popracować, żeby wszystkie zaległości z tego pierwszego spotkania zostały dzisiaj odrobione.
Żużlowe Skorpiony na poznańskim Golęcinie, ale muzycznie słyszeliśmy tam także w tle kaczuszki. Wojtku, zgadza się? Dobrze usłyszeliśmy?
Zgadza się, teraz przerwa na kosmetykę toru, przerwa na przygotowanie kolejnej serii biegów i rzeczywiście z głośników płyną kaczuchy. Dzisiaj mówiłem o tej pięknej aurze, o słonecznej pogodzie i ona chyba również sprawiła, że sporo kibiców pojawiło się na Golęcinie. Myślę, że jakieś 3000 fanów Speedwaya, łącznie z silną, głośną, 50-osobową grupą kibiców kolejarza, którzy przyjechali dzisiaj z Opola, aby dopingować zespół gości. Na razie ciekawe widowisko z prowadzeniem zespołu gospodarzy 6-punktowym, 15-9.
Kaczuszki, no bo w końcu power. Tak, także.
No właśnie, dziękujemy serdecznie Wojtkowi Bernardowi za tę pierwszą relację. Będziemy na Golęcin oczywiście dość często powracać. Teraz, skoro taka plażowa atmosfera trochę się zrobiła, to Beach Boys będą przez dwie minutki dla Państwa śpiewać, a później już absolutnie było o czarnym sporcie, a będzie o białym sporcie, czyli o wspaniałych dniach polskiego tenisa. piłkarze poznańskiej Warty grają w Grodzisku Wielkopolskim. Mecze szóstej kolejki Fortuna pierwszej ligi z GKS-em Jastrzębie i na razie Zieloni remisują nadal w tym spotkaniu 0-0.
Piłkarze Warty remisują, za to polscy tenisiści wygrywają i to jak szaleni. Wczoraj mieliśmy, zdaje się, najpiękniejszy dzień w historii polskiego tenisa. Proszę sobie wyobrazić, że turniej w Winston-Salem wygrał Hubert Hurkacz, pokonując w finale Francuza Puera. Wygrał w deblu w Winston-Salem także Łukasz Kubot. Natomiast z naszego wielkopolskiego punktu widzenia być może najważniejsze zwycięstwo w karierze Magdy Lind, która zwyciężyła na nowojorskim Bronxie. I to wszystko w przeddzień rozpoczynającego się jutro wielkoszlemowego US Open. Jak tę sytuację w ogóle interpretować? Być może wyjaśni nam to legendarny poznański tenisista Wojciech Fibak.
Tak, no wielka radość dla mnie. Nie spodziewaliśmy się. Myśleliśmy, że po Agnieszce Radwańskiej, która kończy karierę, będzie jakaś posucha, smutek. A tym bardziej, a tu nagle takie sukcesy, gra w nocy, siedzimy, oglądamy polskich tenisistów, którzy wygrywają w Stanach. Długo czekałem na to, aby polski tenisista wygrał turniej ATP. Cieszę się bardzo, że to właśnie Hubert, dżentelmen, na korcie, poza kortem, sympatyczny, pięknie grający w tenisa. Życzę mu dalszych sukcesów, dalszych finałów, dalszych zwycięstw. Magda też sympatyczna, otwarta, zawsze uśmiechnięta, miła, cudownie grająca, teraz bardziej precyzyjnie, bo dotąd grała trochę konserwatywnie i nawet rozmawiałem tutaj na tych kortach z jej coachem kilka miesięcy temu, mówię, czy ona tak gra, bo nie potrafi grać przy liniach, czy mówi, nie, no to graj się bliżej linii i nagle metamorfoza, ona jest inną tenisistką, ona ryzykuje i w ten sposób jest nagle groźna, ona może nawet grać w 20 najlepszych tenisistek świata, czego jej bardzo życzę. Do tego jeszcze sukcesy Łukasza Kubota, debel, do tego Frank, który awansuje do głównego turnieju w US Open, być może Kamil Majchrzak wskoczy jako lucky loser. Także wspaniałe czasy dla polskiego tenisa.
Magda grała na nowojorskim Bronxie, w tym samym mieście we wtorek rozpocznie zmagania w US Open. Jakie może ten sukces mieć przełożenie na ten wielkoszlemowy turniej? Czy można w jakikolwiek sposób tak to rozpatrywać? Zmęczenie, a być może gdzieś ta duma, radość będzie ją niosła dalej?
Nie, na pewno taka wiara w siebie, to słynne confidence tenisowe jej pomoże. Potem w Nowym Jorku gra, czyli to przestawienie jest mniej, nie aż tak trudne jak dla Huberta. Nawierzchnia była też szybka w Bronxie, podobna do US Open. Natomiast dla Huberta będzie trudniej. Tam było chłodno wczoraj, wolna nawierzchnia. Także on ma trudniejsze zadanie. Pisałem do niego jak najszybciej do Nowego Jorku, aby się tam jak najszybciej zaaklimatyzować. Trudny przeciwnik, Jeremy Chardy, być może trudniejszy niż Benoit Paire.
Magdalena z kolei Astra Sharma w pierwszej rundzie, później Naomi Osaka. Trudne losowanie, bo wygrać z Osaką to nie będzie łatwa sprawa.
Tak, wygrajmy najpierw pierwszy mecz, wiadomo, bo ja, gdy Magda gra z najlepszymi, to się nie boję. Kiedy gra z takimi nieznanymi, to się trochę boję bardziej. Ale oczywiście wszystko przed nią i poza tym te liderki rankingu w ostatnich czasach są tak kapryśne, nigdy nie wiadomo. Czasami trudniejszy mecz z taką mniej znaną Ukrainką czy Czeszką niż z tymi najlepszymi, także wierzę w Magdę, że sprawi jakąś niespodziankę i że świetnie się zaprezentuje. Też wierzę w Huberta i w Świątek. No, nie zapomnijmy, że Świątek ma tam jakieś najbardziej korzystne losowanie w pierwszej rundzie, wydaje się. W drugiej Sewastowa, która była w zeszłym roku w półfinale, czyli trudniejszy mecz. Ale no, mamy z czego wybierać, to jest też ważne. Już nie jest tylko Agnieszka, tylko mamy kilku tenisistów, no niesamowite. Cieszę się bardzo i jestem dumny szczególnie z Huberta, a również oczywiście z Magdy Linet, która jest pierwszą Polką. Tylko Agnieszka wygrywała turniej WTA. Także w jeden dzień tyle rekordów. Niesamowite. Piękna noc, piękny dzień, noc polskiego tenisa.
Piękna noc polskiego tenisa, uszczęśliwiony Wojciech Fibak, no ale także w węgierskim Szeged. Fantastyczne wyniki wielkopolskich kajakarek i kajakarzy. Srebro dla polskich zawodników to głównie, także dla tych wielkopolskich. Mieliśmy oczywiście start m.in. Marty Walczykiewicz, która przegrała z fenomenalną Lizą Carrington z Nowej Zelandii. Było sreberko dzisiaj, jeśli chodzi o panie w czwórce, tam poznanianki, Dawid, płynęły także?
Nie było poznanianki, była zawodniczka, która kiedyś trenowała w Kaliszu, między innymi Katarzyna Kołodziejczyk była zawodniczka, która często można na poznańskim malcie spotkać, czyli Anna Puławska. Natomiast przede wszystkim mieliśmy srebro Tomasza Kaczora z Warty Poznań.
No właśnie, Tomek, po tym wyścigu naprawdę fenomenalna historia. Wydawało się nawet, że może zakończyć jej karierę Tomasz Kaczor. Nic więc dziwnego, że po dzisiejszym srebrze mistrzostw świata, zdobyciu kwalifikacji olimpijskiej na Igrzyska Tokio 2020, nasz Kanadyjkarz Warty Poznań Tomasz Kaczor był bardzo zaskoczony.
To jest coś niewyobrażalnego. Przyznam się, że przyjeżdżając na Mistrzostwa Świata nie byłem w wielkiej formie. Czułem, że to nie jest to, co było w Mińsku, ale z biegu na bieg się rozkręcałem i widać, że zdążyłem się rozkręcić na bieg finałowy. Cieszę się bardzo. Jestem przeszczęśliwy. Moje marzenia się spełniają, także nie wiem, co mam powiedzieć. Pierwszy tor okazał się korzystny, chociaż bałem się trochę, bo wieje jednak troszeczkę z lewej strony. Ja jednak byłem najbardziej oddalony od wszystkich. Nie widziałem czołówki. Chyba nawet z tego, co zdążyłem zaobserwować, minimalnie kątem oka w dystansie nawet prowadziłem, więc cieszę się bardzo. Po raz kolejny stanąłem na starcie. Poprosiłem Boga, żeby zesłał swoją anielską armię, żeby mnie ponieść do mety i tak się stało.
Piękne słowa Tomasza Kaczora, wyraźnie wzruszonego po tym fenomenalnym wyścigu na regatowym torze węgierskim Szeged. Brawo, Tomku, serdeczne gratulacje także dla wszystkich innych polskich medalistów. A tymczasem tak skoczymy, bo piłka nożna, znakomita informacja z Grodziska Wielkopolskiego, 79. minuta spotkania i po rzucie karnym wykonanym przez Roberta Janickiego warciarze prowadzą z GKS-em Jastrzębie 1-0. Też medali, dużo medali na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w Radomiu. Przede wszystkim dla reprezentantów AZS-u Poznań. Złoto w trójskoku Adrianny Szustak, w młocie srebro Joanny Fiodorow, także srebro w biegu na 400 metrów przez płotki Roberta Brylińskiego. Dwa medale Martyny Galant. Była druga w biegu na 1500 metrów i trzecia na 800 metrów. Na 200 metrów ze srebrem Kamila Ciba. Na 3 km z przeszkodami Alicja Konieczek. Także zawodniczka AZS-u Poznań ze srebrem. Na drugim miejscu również męska sztafeta 4x100 metrów w składzie Zaczek, Grześkowiak, Gałandziel i Hampel, a indywidualnie Eryk Hampel trzeci w biegu na 100 metrów na Mistrzostwach Polski.
Ale Wielkopolska Lekka Atletyka to nie tylko AZS Poznań, ale także oborniki.
Królowa sportu, to hasło zawsze brzmi ekscytująco, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Mamy sporo klubów osiągających fajne wyniki, między innymi w działach obornicki klub lekkoatletyczny z prezesem panem Michałem Zielińskim. Panie prezesie, kiedy ten klub powstał? No bo oborniki kojarzone często ze Spartą, z piłką ręczną, z piłką nożną, a tutaj, jak powiedziałem, królowa sportu.
Lekkoatletyka jest królową sportu. Jest podstawą też przygotowania fizycznego do wszystkich innych dziedzin sportu, właśnie piłka ręczna czy piłka nożna. Poza tym oborniki mają też wielu utalentowanych sportowców, którzy w przeszłości reprezentowali Polskę na arenach międzynarodowych, tak jak na przykład Andrzej Popa czy Agnieszka Maluszkiewicz. Zresztą oboje zaangażowali w działalność obornickiego klubu lekkoatletycznego. Także były podstawy do tego, żeby w obornikach taki klub powstał kilka lat temu. Można powiedzieć, że od tak 2 lat działamy już bardzo intensywnie. Mamy grupy dzieci, które są trenowane, przygotowywane już od najmłodszych lat życia i to prowadzi zajęcia właśnie Agnieszka Maluśkiewicz oraz Sebastian Nowicki. Pierwsza podstawowa grupa, jeżeli chodzi oczywiście o dzieci i młodzież, to jest nawet grupa w wieku od 6, 7, 8 lat i to są zajęcia w programie Lekkoatletyka dla każdego, które prowadzi właśnie z nimi Agnieszka Maluśkiewicz. Natomiast Sebastian Nowicki trenuje już te dzieci ciut starsze od 4 klasy do 6 i wyżej. Ci młodzi zawodnicy mają okazję wystartować bądź to w czwartkach lekkoatletycznych, bądź również w zawodach lekkoatletycznych, które również w Poznaniu.
Skoro rozwija się tak de facto od samego początku taki klub jednosekcyjny, lekkoatletyczny, a wiadomo, że każdy z chłopaków właściwie musi przejść przez sekcję piłki nożnej, jeśli interesuje się sportem oczywiście. Dziewczynki, no to różnie z tym podejściem do sportu bywa. Też angażujecie się, nie wiem, w inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego, troszkę krążycie po szkołach, krążą trenerzy, by przyciągnąć do tego klubu, czy to tak samoczynnie się dzieje?
Po części samoczynnie, tutaj dużą rolę też odgrywają rodzice, bo nie wspomniałem również o tym, że jest grupa tak zwanych mastersów, kiedyś nazywana weteranami, teraz mastersami. Spotykamy się co tydzień, we wtorki. To są osoby, które biegają na dłuższe dystanse, udział biorą w półmaratonach, maratonach i to często ich pociechy są trenowane przez Agnieszkę i przez Sebastiana, a z drugiej strony też Sebastian pracuje w szkole, więc jest również dodatkowa możliwość, ażeby propagować zajęcia lekkoatletyczne wśród dzieci. Tymi drogami tutaj się poruszamy.
Klub młody, klub też robi dużo i klub stara się organizować także imprezy.
Tak, organizujemy różnego rodzaju imprezy sportowe. W zeszłym roku po raz pierwszy z inicjatywy tutaj członków Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego została zorganizowana impreza charytatywna sztafeta dla Emilki. Ta idea ma swoją kontynuację w tym roku. Natomiast już w tym roku wraz z gminą Oborniki, z Obornickim Centrum Sportu zorganizowaliśmy memoriał imienia Tadeusza Ratajczaka, Grand Prix Obornik. Pan Tadeusz Ratajczak był znaną osobistością tutaj sportu. Praktycznie nic bez niego w Obornikach w sporcie przez ostatnie kilkadziesiąt lat się nie działo. Miał i ma do tej pory, bo w zeszłym roku zmarł, cały czas olbrzymie poważanie, więc uważaliśmy tutaj, tak samo władze Obornik uważały, że należy jego osoby tutaj uczcić właśnie takimi zawodami sportowymi. One się odbyły pierwszy raz właśnie w czerwcu i w przyszłym roku, mam nadzieję, będą kontynuowane.
Wspomniał pan już tak hasłowo o specjalnej imprezie, o sztafecie Biegamy, Pomagamy. Pierwsza edycja już się odbyła, to było bieganie dla Emilki organizowane przez Obornicki Klub Lekkoatletyczny, a ta najbliższa szykuje się 15 września w niedzielę od godziny 9. Już ruszyły zapisy.
Tak, ruszyły 15 sierpnia zapisy. Zapraszamy wszystkie zespoły pięcioosobowe do zapisywania się na tą imprezę sztafeta Biegamy, Pomagamy. Tak jak wspomniałem, pierwsza edycja zainicjowana przez członków Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego odbyła się w zeszłym roku. Była to sztafeta dla Emilki, gdzie zbieraliśmy pieniądze na operację. Pomogliśmy bardzo Emilce, między innymi my, bo to w sumie też inne instytucje, ale cieszyliśmy się, że mogliśmy jej pomóc oraz, że towarzyszyła temu bardzo dobra atmosfera, zabawa i bardzo dobre opinie uczestników. W związku z tym zdecydowaliśmy się kontynuować to w tym roku już pod nazwą sztafeta Biegamy, Pomagamy.
Oborniki, 15 dzień września. Proszę jeszcze powiedzieć, komu tym razem jest dedykowana i na czym ta sztafeta polega? Wszyscy pokonują ten sam dystans?
Tak, to są, tak jak wspomniałem, zespoły pięcioosobowe. Każdy z zespołu ze sztafety ma przebiec 5 okrążeń, czyli 2 kilometry. Czyli liczmy tak 5 razy 2, 10 kilometrów sztafeta ma pokonać. Właśnie to jest pomiarem czasu, też profesjonalnie wszystko jest przygotowane i teraz zbieramy te pieniądze, które wpisowe w całości przechodzi na fundację Ja Nie Mogę Czekać, Fundacja Obornicka, która też opiekuje się młodymi pacjentami.
Serdecznie polecamy tę imprezę. Ta sztafeta z pięknym, charytatywnym przesłaniem 15 września od godziny 9 na stadionie w Obornikach. Zapraszał szef Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego, pan Michał Zieliński. A my państwa informujemy o tym, co dzieje się m.in. w Grodzisku Wielkopolskim. Tam piłkarska pierwsza liga i mecz 6 kolejki. 86. minuta tego spotkania i podopieczni trenera Piotra Tworka. Warciarze prowadzą nadal z GKS-em Jastrzębie 1-0. Przypomnijmy, Robert Janicki z rzutu karnego gola dla Zielonych strzelił w minucie 79. Liczymy też na dobre wieści z Golęcina. Tam dzisiaj żużlowa druga liga, rewanżowe spotkanie półfinałowe po porażce w Opolu z drużyną kolejarza. Dzisiaj poznańskie Skorpiony zaczęły odrabiać straty. Czy kontynuują to dzieło? Ponownie na naszej antenie Wojciech Bernard.
Witam podobnie z Golęcina, gdy się rozstawaliśmy po czwartym biegu, odrabiali powoli te straty poznaniacy, prowadzili 15-9, więc 6 punktów różnicy, jeszcze 2 oczka zostały do odrobienia i już w następnym wyścigu, w wyścigu numer 5 udało się z nawiązką odrobić wszystkie zaległości, bowiem ta właśnie gonitwa zakończyła się podwójnym zwycięstwem poznaniaków. 5-1, bardzo dobry start, wykonanie Eduarda Kretmarza. Przez pewien czas na drugiej pozycji jechał Matt Hansen, ale jeszcze pod koniec pierwszego okrążenia bardzo ładnym atakiem po zewnętrznej popisał się Marcin Nowak. On wyszedł na drugą pozycję i dwójka Skorpionów już tego podwójnego prowadzenia nie oddała do samego końca wyścigu. 5-1 i zrobiło się w tym głównym wyniku 20-10, a więc 10-punktowa przewaga ekipy gospodarzy i z nawiązką już ta strata z pierwszego meczu półfinałowego odrobiona. Ten status utrzymany także po szóstej gonitwie zakończonej remisem 3-3. Tutaj bezkonkurencyjny znów był dzisiaj Dawid Belego. Kolejna trójka na koncie. Za jego plecami przejechali Erik Ries oraz Oskar Polis. Bez punktu tym razem Marek Lutowicz. I w całym spotkaniu po 6 wyścigach 23-13. Skorpiony pokazują, że tutaj chcą już jak najszybciej te wszystkie straty odrobić, jak najszybciej zapewnić sobie satysfakcjonujący ich rezultaty w tym dwumeczu i awansować do finału drugoligowych zmagań. Ponownie usłyszymy się prawdopodobnie z Golęcina po godzinie 18, a teraz jeszcze wszystkich sympatyków sportów motorowych, samochodowych, motocyklowych zapraszam na kolejne wydanie naszego stałego magazynu Auto Moto Irlandia.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobilklubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Irlandia.
W każdą niedzielę o godzinie 17:45.
Partnerem magazynu Automotopyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
W kolejnym magazynie Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań dzisiaj kilka różnych tematów. Rozpoczynamy od części historycznej, bo przed nami już niebawem bardzo interesująca impreza, która w stolicy Wielkopolski za sprawą AW odbywa się już od wielu, wielu lat. Ale o szczegółach w naszej rozmowie.
Anna Furmanowska, członkini zarządu Automobil Klubu Wielkopolski i Komisji Pojazdów Zabytkowych.
Przed nami bardzo ważna impreza w kalendarzu Automobil Klubu Wielkopolski.